Okej, jak się macie? Dobrze się macie? To ważne, że się dobrze macie. Wbrew pozorom, Bóg jest zainteresowany tym, jak się masz, jak się czujesz. A dzisiaj mam mnóstwo, ale to mnóstwo rekwizytów. To jest szok. Będę też coś rysował. To jest już przełom. Może tak. Zaczniemy od tego, że jesteśmy w trakcie nabożeństw uzdrowienia. I jakby dopóki nie wiesz, nie znasz wszystkich faktów odnośnie tych nabożeństw, nie macie na spotkaniach, kiedy modlimy się we wtorek o te nabożeństwa, nie widzisz Bożej mocy naprawdę działającej potężnie w tym miejscu, o tych uzdrowień naprawdę jest sporo tego, co Bóg czyni. I powiem wam, kto mówi najgłupsze rzeczy na temat uzdrowienia? Chrześcijanie. I teraz chciałem was nauczyć pewnej rzeczy, która może cię wprowadzić w kwestię pokory na całe twoje życie. Jeśli to jest cała wiedza, którą można mieć o Bogu, cała wiedza, wszystko na temat Pana Boga, wszystko na temat Biblii, wszystko na temat tego, kim On jest. Jeśli ty jesteś chrześcijaninem od wielu lat i twoja wiedza, ażeby cię nie pomniejszać naszej znajomości i tak dalej, to może tyle wiesz. Może tyle wiesz o Panu Bogu, może tyle wiesz o sposobach, w jaki On działa, o tym, co On robi, jaka jest do końca Jego wola odnośnie pewnych rzeczy. To może być tak, że uzdrowienie jest tutaj i to jest temat dla ciebie nieodkryty. Przed wami stoi człowiek, który by, jeśli by uwierzył w to, co często myślimy i mówimy na temat uzdrowienia, jeśli ja bym w to uwierzył, przyjechałbym tutaj do was na wózku inwalidzkim i wjechałbym tutaj po jakiejś rampie, aby się tu usadowić. Byłbym po prostu człowiekiem, który jest niepełnosprawny. Jest bardzo subtelna różnica pomiędzy tym, jak podważasz Boże dzieła, a jak podważasz Boże dzieła, a grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Ja mówię to z pełnym przekonaniem, ponieważ w tym tygodniu, jak usłyszałem o pewnej rzeczy, to mnie to zgniotło. Jeśli nie będziemy szanować, kochani, Ducha Świętego, jeśli nie będziemy szanować tego, co On robi, jeśli zakładasz, że ty już wszystko wiesz, a tak nie jest, to, co wiesz, to jest tyle. Tu może jest kwestia uzdrowienia, która jest dla ciebie jeszcze nieodkryta. I możesz pewnych rzeczy nie rozumieć. Możesz nie rozumieć tego, że Bóg chce zawsze uzdrawiać. Możesz tego nie rozumieć. Ale największy błąd jest wtedy, kiedy ty w obszarze swojej niewiedzy wypowiadasz bardzo odważne zdania. Amen? Amen oznacza, niech tak się stanie. Bądźmy po prostu pokorni. Tak na marginesie, to jest ilustracja, którą użył pastor Glenn Barrett na Uniwersytecie w Cambridge, kiedy zaproszono go, on i 50 ateistów. I zaproszono go na debatę na temat ateizmu. A więc on miał mieć pierwszy wykład, przepraszam, on miał mieć drugi wykład na temat tego, że Bóg istnieje, a przed nim byli ludzie, którzy wygłaszali elaboraty, wygłaszali dumne myśli na temat tego, że nie ma Boga przez 50 minut. Glenn Barrett powiedział, że on potrzebuje tylko 2 minut. Powiedział tak, jeśli to jest cała wiedza, którą człowiek może posiadać i jeśli ty, drogi profesorze, masz jej tyle, albo nawet połowę, no tak, tak, może tak być i tak, tak prawdopodobnie jest, to może Bóg jest w tych obszarach, których ty jeszcze nie odkryłeś, a twierdzić, że to nie istnieje. Szachmat na Uniwersytecie w Cambridge. Tak, także to tak zapamiętaj sobie, jakbyś chciał mądrze brzmieć kiedyś. Dobrze, kochani, a dzisiaj już nie mam coli zero, coli z Biedronki, nie mam prawdziwej coli. A wiem, że niektórzy z was to wypili, smacznego. I dzisiaj kontynuujemy jakby temat, który nazywa się Cola Original. Dzisiaj kontynuujemy ten temat, to jest ta kola z Biedronki, Cola Original, tak? Ona wygląda prawie tak samo, a jednak jest substytutem prawdziwej coli. jest substytutem prawdziwej koli. I dzisiaj chciałem mówić, kochani, do was na taki temat, abyś odpowiedział sobie na takie pytanie, czy jesteś chrześcijaninem, czy nie jesteś chrześcijaninem, czy sympatyzujesz, czy długo jesteś chrześcijaninem, nie ma znaczenia. Kto tak naprawdę jest twoim Bogiem? Kto tak naprawdę jest twoim Bogiem? I dzisiaj spróbujemy sobie na to odpowiedzieć, oczywiście na podstawie Biblii, a nie moich przemyśleń. I zaczniemy sobie od fragmentu Księgi Jeremiasza, 2 rozdziału, 13 wersetu. Księga Jeremiasza jest dosyć specyficzną księgą, ponieważ Jeremiasz był prorokiem, który był posłany do Izraela i ostrzegał ich, ostrzegał naród Izraela, aby się upamiętał, jakkolwiek naród Izraela tego nie zrobił. I w momencie, kiedy naród Izraela tego nie zrobił, to naród Izraela wylądował w niewoli babilońskiej, gdzie spędził 70 lat i Jeremiasz poprzez swoje głoszenie kazań nie przyniósł żadnej zmiany, bo ludzie to odrzucili. Taki standard. Ja w sobotę miałem 22. rocznicę mojego nawrócenia. 22 lata temu, 2 marca 1997 roku o godzinie 10:40 oddałem swoje życie Jezusowi. I wtedy wszystko się zmieniło. Przesłuchałem tysiące kazań. I chciałbym powiedzieć, że wszystkie te kazania żyją w moim życiu. To nie jest prawda. To nie jest prawda. Żyje część tych kazań w moim życiu, część wprowadziłem w życie, a zresztą jeszcze nic nie zrobiłem. Jeremiasz miał sytuację kaznodziei, który głosił, a ludzie nic z tym nie robili. I jeśli nie robisz z tym, co Bóg mówi, coś do ciebie, zawsze są konsekwencje. Chcę ci coś powiedzieć. Bóg ma czas, a ty masz ograniczony czas. Bóg ma czas, a ty masz ograniczony czas. Jeremiasz powiedział do Izraela tak, gdyż mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie, źródło wód żywych, opuścili, a wykopali sobie cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. To jest piękny werset, to jest jeden z wersetów, który ukształtował moje życie. Jeden z wersetów, który ukształtował moje życie. Drugie kazanie, które głosiłem w moim życiu, było oparte na tym samym fragmencie. To było drugie kazanie, które ja głosiłem. I kiedy patrzysz na ten fragment, to widzisz jedną rzecz. Kiedy kopiesz cysterny w swoim życiu, czyli religijny substytut Boga, automatycznie go opuszczasz. Jeśli ja pokładam swoją ufność w czymkolwiek innym niż Bogu, automatycznie opuszczam Boga. To nie jest tak, kochani, to nie jest religia, która polega na tym, no tak, poniedziałek do środy należy do mnie, ale od czwartku do niedzieli to ja już się reflektuję. Ja już od czwartku do niedzieli to ja już żyję z Bogiem. A później jest znowu poniedziałek i od poniedziałku do środy znowu żyję tak, jak ja chcę. Nie, to Bóg mówi, ja jestem twoim źródłem i jeśli kopiesz sobie cysterny, kopiesz sobie substytuty Pana Boga, czyli środki zastępcze, coś, co jest zamiast Pana Boga i jednocześnie próbujesz to połączyć, to chcę ci coś powiedzieć. Bóg nie jest Bogiem, który lubi się dzielić z sobą, swoją chwałą i tym, że On chce być Ojcem dla ciebie i tylko On. Nie można podchodzić do tego, że ja sobie wezmę część, a reszta we mnie żyje dokładnie tak jak zawsze. Nie możesz żyć z Bogiem, że część twojego życia należy do Boga, a pozostałe części nie należą do Boga. Bóg tego nie akceptuje. Bóg mówi krótko, jeśli kopiesz sobie cysterny, jeśli masz jakiś substytut w swoim życiu, w tym momencie mnie opuszczasz. W tym momencie mnie opuszczasz. W tym momencie zamieniłeś, ja chcę całkowicie twojej chwały. Bóg mówi, ja jestem zazdrosny o ciebie, ja chcę błogosławić twoje życie, prowadzić twoje życie, ja chcę mieć relację z tobą, jak jestem tutaj na ziemi, chcę mieć relację tutaj na ziemi, chcę błogosławić, być zawsze z tobą, ale kiedy ty szukasz sobie substytutów, to mnie opuszczasz. Wielu ludzi nie jest tego świadomych. Często możemy opuścić Pana Boga i nawet tego nie zauważyliśmy. A więc kiedy kopiesz cysterny w swoim życiu, czyli religijny substytut Boga, automatycznie go opuszczasz, a po drugie cysterna nigdy nie może być na pierwszym miejscu. Bóg jest albo na pierwszym miejscu, albo w ogóle go nie ma w twoim życiu. Albo to jest numer jeden, albo w ogóle go nie ma w twoim życiu. Bóg nie walczy o drugie, trzecie miejsce w twoim życiu. Bóg walczy o pierwsze miejsce w twoim życiu. I chciałem pokazać ci dzisiaj, jakie są cechy cysterny. Definicja cysterny jest taka, to jest substytut w pewnych dziedzinach twojego życia, to jest substytut Pana Boga. A więc przykład. Ja wierzę w to, że Bóg jest moim zaopatrzeniem, że On się troszczy o mnie, a z drugiej strony oszukuję w moich finansach, żeby pomóc Panu Bogu, aby On mógł mnie błogosławić. Bóg nie potrzebuje twojej pomocy. Bóg chce, abyś całkowicie Mu się poddał w swoich finansach, abyś przestrzegał Jego zasad, a On będzie cię błogosławił. To jest normalna rzecz, że przechodzimy przez etapy w naszym życiu, że kopiemy sobie cysterny. Kiedy jesteś singlem, to myślisz, ja chciałbym powiedzieć, że cię rozumiem, ale chcę ci coś powiedzieć. Masz wyzwanie, które jest głęboko w moim sercu. Chciałbym, aby Bóg ciebie błogosławił i wierzę, że jeśli nie chcesz być singlem, Bóg da ci osobę, którą Bóg stworzył dla ciebie. Jestem przekonany w 100%. Problem polega na tym, że w pewnym momencie, kiedy jestem singlem, mogę wziąć rzeczy w swoje ręce, Bóg może wskoczyć na drugie miejsce, a moja potrzeba ożenić się albo wyjść za mąż stanie się numerem jeden, stanie się cysterną, za którą ja będę biegł. W kwestii uzdrowienia jest tak, to nie jest tak, że, wiecie, to są słowa lekarza. No tak, wy chrześcijanie, pierwsza osoba, do której powinniście pójść ze swoją chorobą, to jest Bóg. To mówi lekarz. A później powinniście pójść do lekarza. Jeśli masz problemy finansowe, pierwsza osoba, do której powinieneś pójść, to jest Bóg. A potem bank. Jeśli masz problemy jakiekolwiek, pierwsza osoba, gdzie Bóg chce cię widzieć, to jest On sam. Niesamowite rzeczy się dzieją, jeśli umieścisz Pana Boga na pierwszym miejscu. Cysterny, kochani, mają to do siebie. Księga Jeremiasza o tym mówi, nie mamy czasu, aby szukać fragmentów. One po pierwsze nie zatrzymują wody, czyli nie gaszą w tobie pragnienia. Tam wpływa woda i wypływa, wpływa i wypływa. Jeśli przychodzisz się napić, to w cysternie już nie ma wody. Ta woda z cysterny nie jest w stanie cię zaspokoić. Znajdź mi człowieka, który został zaspokojony przez to, że stał się bogaty. Znajdź mi człowieka, który został zaspokojony przez to, że ma w końcu żonę. Znajdź mi człowieka, który został zaspokojony, że ma w końcu dzieci. Znajdź mi człowieka, który został zaspokojony, że w końcu jest zdrowy. Ja znam ludzi, którzy zostali uzdrowieni z raka, umierali, zostali uzdrowieni z raka i odeszli od Boga. Kto jest numerem jeden w twoim życiu? Pamiętaj, cysterna nie może zatrzymać pragnienia, nie może zatrzymać wody i nie gasi pragnienia. Po drugie, kiedy patrzymy na Jeremiasza, to dla niego cysterna stała się więzieniem. Zamknięto kiedyś w cysternie Jeremiasza i on nie mógł stamtąd wyjść. Każda cysterna ma to do siebie, że ona cię zniewoli. Ona cię zniewoli, dlatego że są rzeczy w twoim życiu, które próbują totalnie cię zniewolić. Faceci mają jedne rzeczy, kobiety mają drugie rzeczy, a niektóre rzeczy mamy wspólne. Jeśli jesteś facetem, to możesz mieć takie poczucie odpowiedzialności, takie poczucie zrobienia kariery, że to się może stać twoją cysterną, że to jest dla ciebie najważniejsze, że biegasz za tym, bo to jest dla ciebie najważniejsze. Chcę ci coś powiedzieć, to cię zniewoli i staniesz się więźniem. Staniesz się więźniem tego, co stało się dla ciebie cysterną. Po trzecie, w księdze Jeremiasza widzimy, że jest tam błoto. Błoto powoduje, że to cię zatrzymuje w miejscu. Cysterna nigdy cię nie rozwinie. Ty myślisz, że ty idziesz do przodu. Wpadłeś kiedyś do błota? Mam takie epizody z dzieciństwa, kiedy... Widzę, Filip ma to samo. Jak jest pusta droga i to jest kilometr kwadratowy pustej drogi i tam jest jedna kałuża. Po prostu masz ochotę wejść i sprawdzić poziom wody w tej kałuży. I nagle jest niespodzianka, bo ty myślisz, że tam jest wody do kostek. Ale kiedy wkładasz nogę, okazuje się, że tam nie jest ma wody do kostek, ponieważ grzęźniesz w błocie. Jakoś się później dzieje, że druga noga też tam wpada i próbujesz się ruszać i to jest wszystko spowolnione razy 1000 i nie potrafisz iść do przodu. Cysterna cię spowalnia, a w Bogu jest wolność, która powoduje, że zaczynasz biec. W Bogu jest wolność, która powoduje, że zaczynasz biec. I czwarta rzecz, cysterny w czasach Jeremiasza to były rzeczy, to było miejsce, które było bardzo często grobem. Tam wrzucano martwych ludzi. Cysterna wcześniej czy później doprowadza do twojej śmierci. Jeśli jesteś facetem, chcę ci coś powiedzieć. To nie jest tak, że ty jesteś odpowiedzialny za finanse w swojej rodzinie. Ty tak myślisz. Bóg jest odpowiedzialny za finanse w twojej rodzinie. Bo jeśli będziesz miał finanse, to będziesz pompował swoją pychę, że ty ciężko pracujesz swoją rodzinę. Ja. A jeśli nie będziesz miał pieniędzy, to będziesz żył w potępieniu, bo ty nie zaopatrujesz swojej rodziny tak, jak myślisz. Twoje finanse, jeśli są zależne od Pana Boga, On będzie się troszczył o ciebie. On będzie się troszczył o ciebie. Cztery rzeczy, kochani, cztery kluczowe dziedziny, gdzie decyzja o źródle determinuje jakość i przeznaczenie naszego życia. Bóg czy substytut? Pierwsza rzecz, pierwsza dziedzina, która jest atakowana w naszym życiu, gdzie musisz wybrać, czy wybierasz Boga jako źródło, czy wybierasz substytut jako źródło, określi i zdeterminuje twoją przyszłość i twoje przeznaczenie. Kiedy patrzymy na czas, to czas w języku polskim ma trzy aspekty. Jest przeszłość, tak? Jest teraźniejszość, tak? I jest przyszłość, tak? I to się jakby nie zmienia. To się jakby nie zmienia. Kiedy patrzysz na Pana, kiedy patrzysz przez pryzmat Pana Boga na swoją przeszłość, to Bóg w drugim liście do Koryntian w 5 rozdziale 17 wersecie mówi taką rzecz. On mówi to do ludzi, którzy przyszli pewnego dnia do Jezusa. Ja przyszedłem 2 marca 97 roku i powiedzieli: Panie Jezu, oczyść moje serce z grzechu. Wiem, że jestem grzeszny przed Tobą. Wiem, że nie nadaję się do tego, aby stanąć przed Tobą, bo jestem pełen grzechu. Wiem, że mnie kochasz i proszę Cię, przebacz mi moje grzechy, poddaję Ci moje życie, poddaję Ci moją przyszłość, teraźniejszość, poddaję Ci całkowicie całe moje życie. W tym momencie Bóg mówi do takich ludzi tak. Tak więc, kto jest w Chrystusie, czyli poddał swoje życie Jezusowi, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło i nastało nowe. Przeszłość z Panem Bogiem jest taka, że On mówi, kiedy przychodzisz do mnie, to przeszłość przemija. Wiecie, ile ludzi siedzi w klatce ze względu na to, że trzyma i więzi ich przeszłość? Jeśli zastanawiam bardzo często nad konstrukcją psychiczną kobiety, która przychodzi do Chrystusa i była prostytutką. Mamy takie kobiety w Biblii. Gdyby te kobiety w Biblii dalej żyły w mentalności przeszłości po swojemu i nie zrozumiały, że stare przeminęło i wszystko stało się nowe, to jesteś zablokowany, a to, co cię blokuje, to jest twój umysł. To są myśli, które cię paraliżują. To jest twoje poczucie niedowartościowania i niegodności. Natomiast jeśli w twoim życiu próbujesz traktować przeszłość przez pryzmat jakiejś cysterny, to cysterna przypomina ci zawsze to, co złe. Zawsze ci przypomina z twojej przeszłości to, co złe. Cysterna pompuje cię pychą, jeśli ci wychodziło, albo cię poniża, jeśli ci nie wychodziło. Cysterna próbuje zatrzymać twój rozwój. Cysterna próbuje ciągle zatrzymać twój rozwój, zatrzymując cię w błocie, zatrzymując cię w grobie przeszłości. Bądź człowiekiem, który pożegna się z przeszłością. Wiecie, jak ja oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi, ja nie chciałem mieć nic wspólnego z moją przeszłością. Były tam dobre rzeczy, dzisiaj widzę, że były tam dobre rzeczy i widzę, że pewne rzeczy się we mnie uwydatniały w tamtym czasie, z których Bóg korzysta dzisiaj przez moje życie. ale generalnie było mnóstwo bagna, było mnóstwo złych rzeczy. Ja po prostu nie chcę ani moim umysłem, ani fizycznie wracać do przeszłości. Izrael ciągle chciał wracać do Egiptu, kiedy Bóg ich prowadził do ziemi obiecanej. Ty też będziesz miał myśli, aby wracać z powrotem do tego, co było, aby wrócić pamięcią do swojej przeszłości, jeśli budujesz swoje życie w oparciu nie o Boga, ale jakąkolwiek cysternę. W kwestii teraźniejszości odnośnie czasu, to chcę ci powiedzieć, co Bóg mówi do ciebie. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 13 werset. I to jest znowu do chrześcijan, do ludzi, którzy zdecydowali w pewnym momencie swojego życia, że poddają mu swoje życie. Dotychczas nie spotkała was próba przekraczająca siły ludzkie. Bóg jest wierny, on nie dopuści, aby was doświadczano ponad wasze siły. W czasie próby wskaże wam wyjście, abyście mogli ją znieść. Życie chrześcijańskie to nie jest życie, które polega na tym, że jest zawsze pięknie, ładnie i cudownie. To jest błędna wersja chrześcijaństwa. Życie chrześcijańskie polega na tym, że przechodzisz czasami przez trudne, bardzo trudne momenty w swoim życiu. Ale nie jesteś sam. Ale jest Bóg z tobą. I Paweł w pierwszym liście do Koryntian mówi o kilku rzeczach. Mówi po pierwsze, że jakakolwiek próba w twoim życiu, w teraźniejszości, ona nigdy nie przekroczy twoich ludzkich sił, które masz. Ona nigdy nie przekroczy tych ludzkich sił, które masz. Po drugie, Bóg jest wierny i nie dopuści, aby was doświadczano ponad wasze siły. I w czasie próby wskaże wam wyjście, abyście mogli ją znieść. To jest ciekawa rzecz, o której mówi Paweł. Bóg nie mówi, że Bóg cię zawsze doświadcza. Zauważ jedną rzecz, jest napisane, on nie dopuści, aby was doświadczano ponad wasze siły. Błędne jest myślenie, że wszystkie problemy w twoim życiu pochodzą zawsze z jednego źródła. To jest błąd. Słyszałem ostatnio serię kazań, zacząłem słuchać serii kazań kogoś, który twierdzi, że po prostu wszystkie problemy pochodzą z jednego źródła. To nie jest prawda. Kiedy problemy pojawiają się w twoim życiu, pojawiają się z trzech źródeł. Albo to jest wynik twoich błędnych decyzji. Jeśli weźmiesz kredyt, który cię przerasta i płaczesz co miesiąc, że nie masz pieniędzy, a powiedz mi, czyja to jest wina? Boga, diabła czy twoja? No czyja to jest wina? Twoja. To jest twoja wina. Diabeł nie ma z tym nic wspólnego. To jest twoja wina. Jeśli dzieje się coś takiego w twoim życiu, że nagle zaczynasz chorować na chorobę, która jest nieuleczalna. Rak i tego typu rzeczy. Bóg nie ma nic z tym wspólnego. Choroba pochodzi z jednego źródła, którym jest diabeł, szatan. On jest twórcą choroby, on jest tym, który zsyła na nas choroby. I trzecie źródło, z którego pochodzą nasze problemy, to jest to, kiedy Bóg cię wychowuje. Ja wiem, że my żyjemy w czasach bezstresowego wychowania i będziemy zbierać konsekwencje za ileś lat, a nauczyciele już zbierają. Ale Bóg nas nie powoła, abyśmy swoje dzieci wychowywali bezstresowo. Bóg czasami musi potrząsnąć twoim życiem, abyś pewne rzeczy zrozumiał, ale on nigdy nie używa do tego choroby. On nigdy nie używa do tego narzędzi, które używa diabeł. Paweł mówi, aby was doświadczano ponad wasze siły. Bóg czuwa nad tym, nad twoją teraźniejszością. On wie dokładnie, co się dzieje w twoim życiu i on zawsze ma wyjście bez względu na to, czy atakuje cię diabeł, bez względu na to, czy doświadcza cię Bóg, czy to jest wynik twoich błędnych decyzji. On zawsze ma wyjście. I to jest dobra wiadomość odnośnie teraźniejszości. W cysternie, jeśli cysterna jest twoim źródłem w twoim życiu, to żyjesz w oparciu o bodźce i impulsy. Żyjesz w oparciu o bodźce i impulsy. Robisz to, co chcesz. Wolność rządzi, która w pewnym momencie zatrzymuje się, przestaje być wolnością i staje się niewolą. Odnośnie naszej przyszłości, Bóg mówi tak. Marka 10, rozdział 28, werset. Przyszli do Jezusa uczniowie i zadali mu bardzo logiczne pytanie. Panie, my zostawiliśmy wszystko. I zaufaliśmy Tobie i poszliśmy za Tobą. I co my z tego mamy? 22 lata mojego chrześcijaństwa, szczerze, zadałem sobie to pytanie kilka razy. Co ja z tego mam? Jasne, jesteś zbawiony, możesz mieć pewność zbawienia, tak? A tu na ziemi? Jezus mówi szokującą rzecz. Oczywiście Piotr zadaje to pytanie. Spójrz, my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. A Jezus odpowiedział, zapewniam was, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla dobrej nowiny, a kto by nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci, pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym wieku życia wiecznego. Jezus mówi, słuchaj, zaufałeś mi, położyłeś swoją ufność we mnie. W tym czasie będziesz miał o wiele więcej braci, sióstr i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, Bóg mówi, ja ciągle będę się troszczył o ciebie. Ty mi zaufałeś, ja będę się troszczył o ciebie. Moje oko nigdy nie przyśnie, patrząc na twoje życie. Moje oko nigdy nie zamknie się, patrząc na twoje życie. Ja ciągle i ciągle i ciągle i ciągle będę ci ufał i będę cię błogosławił. Będę cię błogosławił na tej ziemi tutaj. Nigdy niczego ci nie zabraknie, jeśli będziesz szukał mojego królestwa. A po drugie, kiedy umrzesz, jesteś ze mną. Super. Kiedy umrzesz, jesteś ze mną, jesteś z Jezusem. To jest przyszłość, którą Bóg ma dla ciebie. Natomiast jeśli w twoim życiu źródłem jest cysterna, czyli ty sam, bardzo często ty sam, kontakty, to, że masz dzisiaj pracę i tak dalej, to cysterna żyje w fałszywej nadziei, mówiąc, że co, w przyszłości co? Będzie dobrze. Kiedy ludzie mi mówią, będzie dobrze, to zadaję im pytanie, a skąd to pochodzi, że będzie dobrze? Skąd to pochodzi, że będzie dobrze? Widziałem wiele sytuacji, ktoś wychodzi, mówi, mam raka, no i nie wie, ludzie podchodzą, nie wiedzą, co mają powiedzieć, mówią, będzie dobrze. Ale jak będzie dobrze? Statystycznie nie będzie dobrze. Onkologicznie nie będzie dobrze. Masz fatalne wyniki. Nie będzie dobrze. Ludzie używają fraz pod tytułem będzie dobrze. Skąd ty czerpiesz taką frazę, aby ogłaszać przyszłość nad ludźmi, mówiąc, że będzie dobrze? Jeśli polegasz na Bogu, to powiedzenie będzie dobrze jest powiedzeniem, które jest ugruntowane w tym, co on zrobił na krzyżu. Jeśli nie jesteś chrześcijaninem i mówisz ludziom, że będzie dobrze, to twoje pobożne życzenie, kulturalna wypowiedź, zamierzasz, myślisz, że będzie dobrze. Drugi obszar odnośnie tego, że musisz wybrać, na czym opierasz swoje życie, kto jest twoim źródłem, Bóg czy cysterny, to jest kwestia akceptacji. Akceptacja jest jedną z głównych potrzeb człowieka. I teraz jeśli twoje życie nie jest poddane Bogu, nie oddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, to budując swoje życie w oparciu o cysternę, to bardzo często poczucie akceptacji czerpiesz ze swojego wyglądu. Mam dla ciebie dobrą i niedobrą wiadomość. Znowu niedobrą dla kobiet i znowu dobrą dla facetów. Kobietom wiek nie służy. Czy przyjmiesz, czy nie przyjmiesz? Fakty są fakty. To jest tak samo, jakbyś powiedział, że w grudniu nie będzie zimy. Natomiast facetom owszem. Patrzę na niektóre zdjęcia facetów. Wyglądali jak po prostu wypłosze jakieś, jak mieli po 20 lat. Teraz facet ma 60 lat i on o wiele lepiej wygląda. Tylko jest jeden problem. Jeśli budujesz swoje życie w oparciu o swój wygląd, akceptację w oparciu o swój wygląd, w oparciu o Instagrama, Facebooka. Widziałeś kiedyś zdjęcie na Facebooku człowieka, któremu się wylał kwas siarkowy na twarz? Jedno na milion. My budujemy jakiś taki Jeśli budujesz swoje życie w oparciu o wygląd, jest grupa ludzi, która naprawdę pięknie wygląda. Modelki, modele, oni pięknie wyglądają. Tylko po iluś latach oni już pięknie nie wyglądają. Znikają, przemija twoje poczucie akceptacji. Kończy się twoja akceptacja. Jaką głupotą jest budowanie swojego życia w oparciu o twój wygląd zewnętrzny, skoro to wszystko przeminie. Powiem więcej, to wszystko przemija. To wszystko przemija. Ja mam moją żonę, którą kocham. Jak to ktoś powiedział, piękno jest w oczach właściciela i ja jestem właścicielem mojej żony. Ona jest moją własnością, dla mnie ona jest piękna, ona ma być dla mnie piękna i będzie dla mnie zawsze najpiękniejsza. To jest matka moich trójki dzieci i byłbym idiotą, gdybym w pewnym momencie wymienił moją żonę na nowszy model, bo ja chcę lepiej wyglądać, bo chcę mieć nowszy model. To jest chore, to jest egoistyczne, to jest bezsensowne. Kiedy budujesz swoją akceptację polegając na wyglądzie, to przeminie. Po drugie, niektórzy ludzie opierają swoje życie w oparciu o pochodzenie. Ja pochodzę ze szlachetnej rodziny. Wiecie, jak moja żona mi opowiada o swojej rodzinie? Ostatnio byliśmy w czasie ferii, pojechaliśmy, gdzie my byliśmy? W Wiśle, a potem gdzieś tam. Do wuja i cioci. Wuj był doktorem dziennikarstwa, a ciocia jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim. Jest profesorem prawa i administracji. No i ja, cały na biało. I nagle odkryłem, że ci ludzie są niesamowicie normalni. Nagle odkryłem, że ci ludzie po pierwsze są niesamowicie mądrzy, albo zniżyli się do mojego poziomu, ale ja się tam czułem fantastycznie. Kiedy patrzę na pochodzenie mojej rodziny, kiedy patrzę na pochodzenie mojego nazwiska, to nie wygląda dobrze. To ci, którzy po prostu pracowali na polach, tak w skrócie. Kiedy patrzę na pochodzenie rodziny Krysi, to jest naprawdę. No ja tam się jakoś wbiłem, rykoszetem, jestem, ale odkryłem jedną rzecz. Nikt z nich nie buduje swojej wartości w oparciu o to, skąd oni pochodzą. Nie buduj swojego poczucia akceptacji w oparciu o to, skąd pochodzisz. Kolejna rzecz, to jest fascynujące. Niektórzy ludzie budują poczucie akceptacji w oparciu o wykształcenie. Ja już otwarłem przewód doktorancki. Super, jak 40 tysięcy innych ludzi w Polsce. Świetnie, jesteś wyjątkowy. Tylko ty i cztery Olesna. Naprawdę? Wykształcenie to jest coś... Magistrem może być obecnie każdy, bardzo mi przykro. Bardzo mi przykro. Doktorem de facto też. I zdarzają się sytuacje, kiedy doktor pracuje w Biedronce. Ale tego on cię obsłuży elokwentnie. Wykształcenie, jeśli staje się twoim poczuciem akceptacji, powiem ci tak, Bóg działa tak. Bóg zawsze ci da kogoś o wiele mądrzejszego niż ty. Bóg zawsze skonfrontuje cię z kimś o wiele mądrzejszym niż ty. Jeśli budujesz swoje poczucie w oparciu o twój status społeczny, to nie jest twoja zasługa, że twój status społeczny jest jaki jest. To jest zasługa bardziej twoich rodziców. A jeśli chodzi o twoich rodziców, to jest zasługa ich rodziców. I tak dalej. Twój status społeczny nie może być miejscem, skąd czerpiesz poczucie akceptacji. Bogactwo. Okej. Życzę ci powodzenia, jeśli budujesz swoją akceptację, bo ty masz kasę. Okej, dzisiaj masz. Każdy mądry człowiek powie ci, że za rok możesz jej nie mieć. I co wtedy? Zburzy się cała twoja konstrukcja. I jeszcze może być taka rzecz, że ludzie budują twoje poczucie akceptacji. To, co ludzie o tobie powiedzą, jest ważne. I nie omieszkam wam przeczytać jednego fragmentu, który pokazuje generalnie tłum ludzi, jak ludzie myślą i jak ludzie nas definiują. Paweł płynął na statku i w 28 rozdziale w Dziejach Apostolskich ląduje na wyspie, która nazywa się Maltą i na tej Malcie próbuje rozpalić ognisko. A gdy Paweł zgarnął kupę chrustu i włożył ją na ogień, od gorąca wypełzła żmija i uczepiła się jego ręki. Na widok gada zwisającego mu u ręki, tubylcy zaczęli mówić jeden do drugiego. Ziomale, zaczęli mówić tak. Ten człowiek jest na pewno mordercą. Prosty wniosek. Wyszedł co prawda cało z morza, ale sprawiedliwość nie pozwala mu żyć. Paweł jednak strząsnął gada w ogień i w niczym nie ucierpiał. Oni tymczasem oczekiwali, aż spuchnie. Lub zaraz padnie trupem. Naprawdę kultura oczekiwania bardzo duża. Ale gdy długo czekali i nie zauważyli, by działo się z nim coś podejrzanego, i teraz słuchajcie, zmienili zdanie. Stwierdzili, że jest Bogiem. To jest po prostu petarda. To są ludzie. Od tego, że jesteś mordercą, do tego, że jesteś Bogiem, przez małe B, ale ciągle Bogiem, to jest po prostu przepaść. Ludzie tak myślą na twój temat. A my żyjemy w fazie, ja wrzuciłem to zdjęcie, ile ja miałem lajków. Ci ludzie, którzy cię podlajkowali w poniedziałek, niekoniecznie podlajkują cię w czwartek. I gdyby Facebook miał polską wersję, to nie byłoby tylko lubię bądź nie lubię, tylko byłaby wersja nienawidzę cię, jesteś kretynem, jesteś idiotą, jesteś głupi, do niczego się nie nadajesz, Bóg cię opuścił, dlaczego to wrzuciłeś? Nie. Nie buduj swojego życia w oparciu o akceptację ludzi. Nie buduj, to jest cysterna. To jest cysterna. Wielu chrześcijan przestaje być chrześcijanami, wielu chrześcijan nie idzie za Bogiem, bo budują swoje życie, przejmują się akceptacją ludzi. Powiem ci, ludzie raz mówią tak, a raz mówią tak i to jest normalne. Głupotą jest położyć swoją akceptację w opiniach ludzkich. Kiedy położysz swoje poczucie akceptacji w Bogu, to list do Galacjan, 4 rozdział, 6 werset do 7 mówi tak. Ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha syna, który woła Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to jest za sprawą Boga również dziedzicem. Bóg mówi, każdy, kto przychodzi do Jezusa, każdy, kto poddaje mu swoje życie, staje się jego synem. Nie rodzisz się synem, nie rodzisz się córką Pana Boga. To jest decyzja, którą musisz podjąć w swoim życiu. Kościół tu nie ma żadnego znaczenia. Możesz być kimkolwiek. To, co cię zbawia, to, co czyni cię synem, to, co czyni cię córką, jest decyzja o tym, że poddaję moje życie Jezusowi. W tym momencie staję się Jego synem. Jeśli ja jestem Jego synem, to nie ma znaczenia, jak wyglądam, nie ma znaczenia, co posiadam, nie ma znaczenia moje pochodzenie, nie ma znaczenia, jakich ludzi znam, nie ma znaczenia, co ludzie myślą o mnie, ponieważ ja jestem synem Pana Boga. I tak de facto nie obchodzi mnie to, co ludzie o mnie myślą. Dlatego, że ci, którzy nazywali mnie kiedyś mordercami, dzisiaj piją ze mną kawę i mówią, że jestem prawie Bogiem. Parafrazuję bardzo mocno. Bóg nadaje ci poczucie akceptacji. Nie biegaj za akceptacją, to jest chore. Kolejna rzecz to jest kwestia bezpieczeństwa. Ludzie budują swoje bezpieczeństwo, opierają się na cysternach, które nazywają się pieniądze, kontakty, znajomości i swój optymizm. To są cysterny. To wszystko są cysterny. Nie możesz budować swojego poczucia bezpieczeństwa w oparciu o to, co posiadasz, kogo znasz albo co myślisz. To wszystko jest droga donikąd. To wszystko jest droga donikąd. To poczucie bezpieczeństwa budowane na cysternach donikąd cię nie prowadzi. Ja jestem bezpieczny w moim Bogu. Bóg jest Bogiem, który mnie prowadzi. Bóg jest Bogiem, który mnie błogosławi. Bóg jest Bogiem, który trzyma moje życie. Nie ma znaczenia, co posiadam, kogo znam i tak dalej. Moje poczucie bezpieczeństwa nie jest w ZUS-ie, który może się ostanie, a może nie. Nikt nie wie, ale Jezus, nie ZUS, ale Jezus, On się nie zmieni. On jest ciągle taki sam. I cokolwiek będzie się działo w moim życiu, tu jest moje oparcie. On jest moim źródłem. On jest moim źródłem. I wiecie, co mi to daje? Kiedy moim źródłem jest Bóg, daje mi to poczucie pewności, że mogę iść bezpiecznie w kolejne 22 lata mojego życia z Bogiem. Ufać Mu całkowicie i cokolwiek się wydarzy, to nie dzieje się nic, czego on nie widzi. I nie dzieje się nic, gdzie on nie jest w stanie mi pomóc. Nie dzieje się absolutnie nic. Amen? I ostatnia rzecz. Poczucie sensu. Ludzie są w stanie zapłacić duże pieniądze, aby ktoś im powiedział, jakie jest ich poczucie sensu, jaki jest ich sens ich życia. Ludzie są w stanie zapłacić duże pieniądze. Cysterny zaczynają się w taki sposób, w pogoni za. My, czy chcesz, czy nie chcesz, jesteśmy tak skonstruowani, że jest w nas poczucie sensu, chcesz, aby twoje życie pozostawiło po sobie jakiś ślad. Chcesz tego, czy nie chcesz? Ja się urodziłem się bez sensu, to nie ma celu w ogóle, po co ja byłem pomyłką, byłem porażką, w ogóle nie widzę żadnego sensu, nie widzę żadnego celu, ja po prostu, nie wiem, chcę przetrwać albo umrę, nie ma znaczenia. Ludzie się tacy nie rodzą. Ludzie się tacy nie rodzą, ludzie bardzo często takimi się stają. Dlatego, że ufasz bardziej cysternom niż Bogu. Cysterna to jest pogoni za czym? Za szczęściem. Co to jest szczęście? Biblia mówi, szczęściem jest znać Boga. Szczęściem jest znać Pana Boga. Szczęściem jest być blisko Niego. To nie jest posiadanie. To nie jest znanie. To nie jest cokolwiek innego. Szczęściem jest znać Boga. Ludzie biegną w pogoni za bogactwem, w pogoni za stabilnością. Jak nie masz żony, to biegniesz, to jest twoje szczęście, mieć już żonę i spędzać z nią cały miesiąc. Będę z nią spał miesiąc, dzień w dzień i będzie fantastycznie. Nie będziemy tacy jak inni. Będziemy lepsi niż Notting Hill. Będziemy najlepsi, będziemy super. Boże, daj mi żonę. Droga donikąd. Cysterna. Cysterna i każdy mąż powiedział, no tak. Biegnij za swoimi dziećmi. Okej. Okay. Ja mam trójkę dzieci. Jak nie masz ani jednego, to nie masz pojęcia, o czym ja mówię. Nie masz pojęcia. Jesteś po prostu gdzieś tu. Nie masz pojęcia o życiu. Jesteś gdzieś tu. I nawet nie ma... Tutaj jest to kropka, gdzie ty nie masz pojęcia. Ale żyjemy w czasach, kiedy dzieci próbują stać się Panem Bogiem. Dziecko jedzie na angielski, później jedzie na balet, później jedzie na fortepian, później jak jest zima, to jedzie na narty, a jak te narty, to może by się snowboardu nauczył. A jak się nauczy już tego snowboardu, no to może teraz takie bigfooty, to jest takie krótkie narty, może tu być. A popatrz, tu taka skocznia przeraża cię to, synu, nie? To spójrz, pójdźmy, zobaczmy, jak tam fantastycznie, a teraz są wakacje. Ja moje wakacje całkowicie, już nie mam sił, ledwo coś zipię, jestem wypalony, ale pojedziemy, synu, zapiszę cię na obóz języko. Ja pierniczę. Dzieci, treść i sens mojego życia. Wiecie, jaka jest dobra wiadomość? Dzieci są tymczasowe. One mają 18 lat, one mają 19 lat i później, mówię o normalnym, mówię, jaki jest schemat, później wynoszą się z domu. Cała rodzina śpiewa Coco Jumbo. Oni cię odwiedzają, spędzamy fantastyczny czas. Kolejne dziecko ma już 19 lat. Wychodzi z domu, cała rodzina już wpada w wir Coco Jumbo. Udaje, że tęskni, ale w ogóle tak nie jest. I jak dobrze pomyślałeś, to masz jeszcze jedno małe dziecko. Na przykład 8-latek, 7-latek. Które powoduje, że spędzacie sobie fantastyczny czas. Jakkolwiek dzieci nie są Panem Bogiem. Jeśli dzieci są na drugim miejscu, kiedy Bóg jest na pierwszym, to jest okej. Problem jest wtedy, kiedy twoje dzieci stają się ważniejsze niż twoja żona. Ja obiecałem mojej żonie, że będę wierny, nie opuszczę jej do śmierci. Ja moim dzieciom nie powiedziałem, ja cię nie opuszczę do śmierci. Nie, to w ogóle zapomnij. Wiecie, my mamy kawę, która nazywa się Baby Chino. Wiecie, co to jest Baby Chino? To jest 40-latek, który jeszcze we Włoszech mieszka z rodzicami. Patologia systemu. To nie jest normalne. Bóg chce wypuścić cię na głęboką wodę. Chce, żebyś zaczął żyć sam. Tak? Dzieci są cysternami. Fałszywe poczucie sensu. Nie chcę używać radykalnych przykładów, bo już kilka radykalnych użyłem. W pogoni za moją pracą, w pogoni za karierą, bez sensu. Bez sensu. Bóg chce w kwestii poczucia sensu, abyś zrozumiał jedną rzecz. Efezjan 2, rozdział 10, werset. Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg po pierwsze mówi, jesteś moim dziełem, a ja nie popełniam błędów. Bóg nie popełnił nigdy żadnego błędu. Po drugie, Biblia mówi o tym, że jestem stworzony do czego? Do dobrych czynów. Nie dobrych uczynków, bo Efezjan 2, rozdział 9, werset, czyli werset wcześniej Biblia mówi, że nie jesteśmy zbawieni z uczynków, ale z wiary jesteśmy zbawieni nie z uczynków, ale z wiary przez łaskę Pana Boga. I Biblia dalej mówi tak. Bóg przygotował te uczynki już wcześniej, aby one były treścią naszego życia. Bóg mówi, uczynki, które ja dla ciebie przygotowałem, powołanie, które ja dla ciebie powołałem, chcę, żebyś za tym gonił. Bóg mówi, chcę, abyś gonił za mną, abyś znał mnie coraz lepiej i lepiej, i lepiej, i lepiej, i lepiej, i lepiej. A po drugie, Bóg mówi, chcę, abyś gonił za tym, do czego cię stworzyłem. To jest twoje powołanie, które ja stworzyłem dla ciebie. Niech to stanie się treścią twojego życia. To jest recepta na spełnione życie. Cysterna to jest recepta na życie, gdzie się obudzisz za ileś lat i powiesz, zmarnowałem swoje życie. Nie jesteś w stanie cofnąć czasu. Nie jesteś w stanie cofnąć czasu. Bóg mówi dzisiaj do ciebie, wybierz mnie. Buduj moje życie nie w oparciu o to, co posiadasz. Wiecie, wczoraj byliśmy u znajomych naszych. Kiedy myślałem o 22 latach mojego chrześcijańskiego życia, kiedy popatrzyłem na to, co jest za mną, przypomniałem sobie też ludzi, którzy nawracali się ze mną w tym samym czasie. To była spora grupa ludzi. Dosłownie kilka z tych osób dalej żyje z Bogiem. Reszta odpadła, reszta popłynęła, reszta wpadła w świat cystern. Oni mogą mówić, że są szczęśliwi, ale nie są. Oni są w świecie cystern. Ja dzięki Bogu poczucie, miejsce mojej ufności, miejsce mojego przeznaczenia, miejsce mojego sensu jest ciągle tutaj, od 22 lat. To jest niesamowita Boża łaska, że mogę żyć z Bogiem. O, jaki masz samochód? To nie ma znaczenia. A wybudowałeś już dom? Nie ma znaczenia. A posadziłeś już dąb? Dwie choinki. Ale się nie przyjęły. Co ty stanowisz? Co stanowi twoje życie? Kim ty jesteś? Co ty osiągnąłeś? Ja jestem szczęśliwym człowiekiem. Przez 20 lat mojego małżeństwa z Krysią nie rozwiedliśmy się. Ciągle mamy trudne momenty, trudne chwile, to jest normalne, ale jesteśmy razem, wychowujemy trójkę dzieci i dla moich dzieci, moje dzieci mają drugi dom. To jest miejsce, gdzie jesteś teraz. Mam silne przekonanie, żeby ci to powiedzieć, że zanim ty tu byłeś, one już tu były. One się urodziły w tym kościele. One służą Panu Bogu i wierzę, że to, co Bóg dla nich ma, będzie potężne. My jako małżeństwo będziemy szli do przodu, będziemy szli dalej i wiemy, że Bóg ma ciągle, ciągle więcej i więcej, bo ja jestem zafascynowany Bogiem, jestem zafascynowany tym, co On ma dla mnie. Całe moje życie opiera się na tym, na Bogu. Celowo poprosiłem, żebyś ciągle widział i miał ten wybór przed swoimi oczami. Co wybierasz? Co wybierasz? Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie, źródło wód żywych, opuścili, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Jeremiasz, kiedy wypowiadał te słowa, to pojęcie o Panu Bogu było nikłe w Izraelu. Ludzie do końca nie potrafili zrozumieć, kim jest Bóg. Ale to, co oni rozumieli, i przeczytam kilka hebrajskich nazw, to, że On jest El Eloach, że to jest Bóg mocny, silny i zaszczytny. Oni wiedzieli, że Bóg jest Bogiem, który jest Elohim, że jest Twórcą, jest wszechmocny i potężny. Oni wiedzieli, że Bóg jest Bogiem Shaddai, El Shaddai, jest wszechmocnym Bogiem, mocarzem Jakuba, mocarzem Izraela. Oni wiedzieli, że Bóg jest Adonai i dla nich imię Jahwe było tak święte, że Izraelici używali imienia Adonai, aby zastąpić imię Jahwe. Bóg dla nich był Jahwe, inaczej Jehowa, Bóg, który powiedział, jestem, który jestem. Jestem, który jestem, Bóg, który się tak wyraził. On był Bogiem, który jest Jahwe Irech, Bóg, który cię zaopatruje. 22 lata mojego życia mówią, Bóg mnie nigdy nie zawiódł w moich finansach. Nigdy. To nie jest tydzień, to nie są dwa tygodnie, to nie jest miesiąc, dwa, trzy. Bóg nigdy mnie nie zawiódł w moich finansach. Nigdy. On zawsze był na czas, On jest ciągle wierny, On jest ciągle tym, który mnie zaopatruje, prowadzi, błogosławi. I On doprowadził mnie do miejsca, że nie muszę pożyczać, ale mogę być w miejscu, gdzie ja pożyczam i to jest Jemu chwała. On mnie nigdy nie zawiódł. Ale pieniądze nie są moją cysterną. On jest moim Bogiem. On jest Jahwe Rafa, co oznacza Pan, który leczy, Pan, który jest Twoim lekarzem. To jest Jego imię, to jest Jego tożsamość, to jest to, co On czyni, On leczy. Nie możemy tworzyć chrześcijaństwa, że chrześcijaństwo to jest fajna, motywacyjna mowa, że fajnie z chrześcijaństwa sobie wezmę to, że podniosę rączki na uwielbianiu, to ma sens, co Ty mówisz. Z chrześcijaństwa sobie wezmę że to, że od czasu do czasu poczytam Biblię, Bóg mówi, nie, chcę wszystkiego, tak jak ja dałem Tobie wszystko. Dałem Tobie wszystko. Jezus jest wszystkim, wszystkim, co Bóg Ojciec miał, co było dla Niego najcenniejsze. Jezus przyszedł na ziemię. On jest Jahwe Rafa, ten, który uzdrawia. On jest Jahwe Nissi. Pan jest sztandarem moim. Co to znaczy, że jest sztandarem? On będzie walczył za ciebie. I nie masz pojęcia za iloma rzeczami, od ilu rzeczy Bóg cię uchronił. Nie masz pojęcia, ile rzeczy cię ominęło, bo Bóg jest Jahwe Nissi. On jest tym, który cię chronił. On jest tym, który walczył o ciebie. On jest Jahwe Makadesz. Pan, który cię uświęca. Pan, który cię przemienia. Duch Święty mieszka we mnie. On mieszka we mnie i On przemienia moje życie każdego dnia. On jest Jahwe Shalom. Bóg, który jest moim pokojem. Ja nie potrzebuję antydepresantów. On jest Jahwe Shalom. Jeśli moje życie jest zbudowane na Nim, On jest Jahwe Shalom, nie potrzebuje antydepresantów. On jest Jahwe Shalom. On przynosi mi pokój, którego nie jesteś w stanie zrozumieć. On przynosi mi pokój, który krzyczy we mnie, Synu, ja oddałem za Ciebie swojego Syna. Będzie dobrze, ja Cię będę prowadził, ja Cię będę błogosławił. On jest Jahwe Elohim. On jest Panem, On jest potężnym Bogiem, On jest Jahwe Tzidkenu, On jest sprawiedliwością naszą, On jest Jahwe Rohi. Pan jest pasterzem moim. Psalm 23. To jest psalm, który był najbardziej popularny na Tytaniku. Paradoksalnie. Pan jest pasterzem moim. On jest moim pasterzem. Nie boję się jutra, bo On jest moim pasterzem. Nie boję się wtorku, środy, za tydzień, za rok, za pięć. On jest za mną. Nie dzieje się nic, czego On nie widzi. Nie dzieje się nic, czego On nie jest w stanie przejść razem ze mną. Nie dzieje się nic, czego On nie jest w stanie zwyciężyć. On jest Jahwe Shamach. Pan tam mieszka, innymi słowy, On jest tu. Jahwe Shamach wskazuje na Bożą obecność we mnie. Duch Święty mieszka we mnie. Nie mieszka we mnie Kościół Zielonoświątkowy, nie mieszka we mnie doktryna Kościoła Zielonoświątkowego, mieszka we mnie Duch Święty. To jest ten sam Duch, który wzbudził Chrystusa z martwych. I jakkolwiek możesz budować życie w oparciu o swoje cysterny, możesz osiągnąć wszystko. Ale jeśli nie masz Boga, który mieszka w tobie, nie masz Ducha Świętego, który mieszka w tobie, jeśli On nie jest twoim źródłem, będziesz tego żałować. Będziesz tego żałować. On jest Jahwe, Sabach, On jest Panem Zastępów. On jest El Elyon, Bogiem, który jest Bogiem Najwyższym. On jest El Roy, Bóg, który widzi. On jest El Eloam, wieczny Bóg, nie na chwilę, On jest wiecznym Bogiem. On jest El Gibor, Bóg Wszechmogący. To jest mój Bóg, to jest moje źródło. Na tym opieram swoje życie, na tym buduję moje życie. Tam położyłem moją ufność, bezpieczeństwo, akceptację, poczucie sensu. W Nim, w Jego rękach jest mój czas. On mnie prowadzi, On mnie błogosławi i albo żyję z Bogiem na 100%, albo w ogóle się w to nie bawię. Nie mów, że ty podchodzisz do tego bardziej intelektualnie. Jak? Jak? Naprawdę? Intelektualnie? Naprawdę? Zaufanie nie ma nic wspólnego z intelektem. Czy ja mam poślubić moją żonę? Plusy i minusy. Krysia jest choleryczką. Minus. Dobrze gotuje. Plus. Jak kocha, to na śmierć. Plus. Czasami muszę sprzątać łóżko. Minus. I sobie plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus. W końcu wydedukowałem, że jest tak na styk, ale coś mnie pociąga w jej stronę. Niech będzie. Plus. Zaufanie nie jest kwestią intelektu. Zaufanie jest kwestią relacji z drugim człowiekiem albo z Panem Bogiem. Bóg wiedział o twoim dobrym tygodniu, złym tygodniu i nie zmienił zdania odnośnie ciebie. To nie jest tak, Boże, ja nie czytałem już 2 tygodnie Biblii, jestem daleko od ciebie i Bóg patrzy, o mój ja, rzeczywiście. Jak ty to mogłeś zrobić? Jak ty to mogłeś? Nie. 1997 rok, 2 marca, kiedy oddałem swoje życie Jezusowi, Bóg dokładnie wiedział, co bierze. Ja. Wcale nie cały na biało. Ja. Pełen pakiet. Idiotyzmu, głupoty, grzechu, błędów, porażek. Ja. A Bóg mówi, ja to biorę. Ja z ciebie zrobię coś sensownego. Prosty wybór. Albo on, albo oni. To doprowadzi cię do ruiny. To on spowoduje, że twoje życie nabierze treści. On spowoduje, że twoje życie nabierze sensu. On spowoduje, że przestaniesz szukać akceptacji w czymkolwiek innym, tylko w nim. Jeśli jesteś chrześcijaninem, jeśli był taki moment, że oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, odpowiedz sobie sam przed Bogiem. Kto jest twoim źródłem? Kto? Albo on, albo oni. Nie możesz tak mówić, on albo oni, ja sam dla siebie, no to jesteś w tej grupie oni. Oni nie dadzą ci sensu, oni nie dadzą ci zbawienia, oni nie umarli za ciebie, oni nie poświęcili niczego, oni są tylko iluzją czegoś bezpiecznego, sensownego, czegoś, czemu warto zaufać. To jest iluzja. Tu jest sens, tu jest rzeczywistość, tu jest prawda w Bogu. Chciałbym, żebyśmy powstali. Pierwsza rzecz, którą chciałbym ci powiedzieć. to to, abyś zaufał temu, który dał dowód swojej miłości względem Ciebie. On dał dowód swojej miłości względem Ciebie. To jest krzyż Jezusa Chrystusa. Zaufaj w 100% Panu Bogu. Nie podchodź do tego, no ale ja Mu ufam. Nie podchodź do tego w taki sposób. Niech Duch Święty zbada Twoje serce. Niech Duch Święty Ci pokaże, czy Bóg jest całkowicie Twoim źródłem, czy tylko w kilku fragmentach Twojego życia. Jeśli wiesz, że potrzebujesz na nowo przyjść do źródła, jeśli potrzebujesz na nowo pewne rzeczy zmienić, pewien kurs zmienić, aby wrócić do swojego źródła, którym jest Bóg, to podnieś swoją rękę do góry. Bądź odważny. I chciałem się pomodlić teraz z Tobą, aby Bóg objawił Ci obszary w Twoim życiu, gdzie On nie jest Twoim źródłem. Gdzie On nie jest Twoim Bogiem. Obszary, które trzymasz w swoich rękach. Obszary w Twoim sercu, gdzie Ty myślisz, że wiesz lepiej niż Bóg. Gdzie nie ma tej ufności względem Boga. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która podniosła swoją rękę. Ja modlę się, Duchu Święty, abyśmy dzisiaj, tak jak powiedziałeś do Izraela, że popełniliśmy, Boże, dwojakie zło. Mnie, źródło wód żywych, opuściliście, a wykopaliście sobie cysterny. Cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Panie, ja modlę się, Duchu Święty, abyśmy dzisiaj poprzez naszą decyzję, poprzez naszą deklarację ogłosili, że Ty jesteś naszym Bogiem, że Ty jesteś naszym Panem, że Ty jesteś naszym źródłem, że Ty jesteś wielki, potężny i cudowny. Panie, oddajemy Ci panowanie nad naszym życiem. Poddajemy Ci nasze życie. Weź każdy aspekt naszego życia. Chcemy całkowicie należeć do Ciebie. Jezu, Ty jesteś naszym źródłem. Ty jesteś naszym Bogiem. Ty jesteś Bogiem, który nas niesamowicie kocha. Dzięki Ci, Boże, za to, że jesteś naszym pasterzem, który nas prowadzi i nigdy nas nie zostawi. Za to, że Ty widzisz absolutnie wszystko, co się dzieje w naszym życiu. Panie, przepraszamy Cię za dziurawe cysterny, na których się oparliśmy, gdzie położyliśmy swoją ufność. Panie, ja modlę się, abyś nam przebaczył. Panie, przepraszamy Cię za te miejsca, gdzie położyliśmy swoją ufność, które są zgubne. Boże, oczyść nasze serce. Chcemy wszystko czerpać z Ciebie. Wszystko czerpać z Ciebie, Duchu Święty. Jeśli jesteś w tym miejscu, w którym ja byłem w 97 roku, 22 marca, i zdałem sobie sprawę, że moje życie jest pełne cystern. Pełne cystern. I Bóg jest tylko dodatkiem. Bóg jest tylko niedzielnym wspomnieniem. Bóg jest obowiązkiem. Jeśli jesteś tutaj, w tym miejscu, chcę Ci coś powiedzieć. To, że tu jesteś, to nie jest żaden przypadek. I chcesz poddać swoje życie Bogu, temu, który jest źródłem. On jest Twoim pasterzem tutaj na ziemi, ale On też jest Twoim pasterzem, kiedy już umrzesz. Bóg Ci obiecuje, że będziesz z Nim. Jeśli chciałbyś dzisiaj poddać swoje życie Jezusowi, chciałem, żebyś pomodlił się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. Prostą, zwyczajną modlitwą. Jeśli jest to szczere, to przemieni Twoje życie. Pomódl się ze mną w taki sposób. Drogi Jezu, ja przychodzę do Ciebie. I wiem, że jestem grzeszny. Wiem, że popełniłem mnóstwo błędów. I proszę Cię, przebacz mi. Oczyść moje serce. Oczyść moje życie. Proszę Cię, Jezu, abyś zamieszkał w moim sercu. Abyś prowadził moje życie. Abym mógł poznawać Cię osobiście każdego dnia. Panie Jezu, dzisiaj ja wyznaję swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Jezu, moje życie należy do Ciebie. Amen.